Boga Ojca jest to, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Pomyśl przez chwilę o prawdzie. Jeśli Boże Słowo nam mówi, to, że wszyscy ludzie, żeby zostali zbawieni, to jest oczywiste, prawda? Wszystkim nam na tym powinno zależeć i wierzę, że nam zależy. Najbardziej zależy Bogu Ojcu na tym. Ale tu jest też napisane, żebyśmy doszli do poznania prawdy. Wiecie, prawda jest przeciwieństwem kłamstwa. Amen? Prawda jest tylko jedna. Boże Słowo mówi, że prawda jest tylko w Jezusie, czyli w Słowie Boga. Poza... Co się dzieje? Już nie kręć tam już nic. Coś za duży pogłos jest. Że prawda jest w Jezusie. Jezus powiedział o sobie, ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. A więc prawda jest osobą. Duch Święty jest nazwany Duchem Prawdy. On jest autorem Słowa Boga. Pamiętaj, mówiliśmy też o tym, że Bóg Ojciec za to, co Jezus zrobił, uczynił Go jedynym pośrednikiem do siebie i też jedynym Zbawicielem dla człowieka. I największym cudem, jaki człowiek może doświadczyć tutaj na ziemi, to jest narodzić się z Boga. Wiecie, widziałem to na własne oczy kilka razy i pomyślałem sobie wtedy tak. Mój Boże, to jest największy cud, bo to ma wymiar wieczny. Ja widziałem trochę cudów uzdrowień w swoim życiu, ale to są doczesne rzeczy ziemskie. Ja nie mówię, że to jest jakby część królestwa, manifestacji królestwa Boga, ale coś wam powiem. Największym cudem jest to, kiedy nagle człowiek narodzi się na nowo, doświadcza żywego Boga i Bóg przychodzi i zmienia całkowicie jego życie. Nagle ma inne pragnienia. Nagle ma świadomość, że bez Jezusa był zgubionym grzesznikiem na wieki. Ma takie przekonanie o grzechu, o grzesznej naturze swojej, że pokutuje szczerze przed Bogiem i mówi: Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Przyjmuję Ciebie jako mojego Pana życia i wtedy Jezus przychodzi poprzez Ducha i staje się Zbawicielem dla człowieka. To jest największy cud, uważam. Mówiliśmy też o tym, że Duch Święty jest tym, który nam objawia nam Słowo, objawia nam prawdy, objawia nam Syna, objawia nam Ojca poprzez Syna. Objawia nam manifestację Królestwa. Kiedy człowiek z wdzięczności dla Jezusa za to, co On zrobił, bardzo często oddaje swoje życie Jemu i poświęca się, bo ma świadomość łaski, którą otrzymał od Boga. Łaski, która ma wieczny wymiar. Niezasłużonej łaski. Wiecie, jeśli ta prawda sięga serca człowieka, czyli jego wewnętrznego człowieka, czyli ducha, to duch odpowiada wdzięcznością. Zawsze tak jest. Bo wie, że otrzymał skarb. Tym skarbem jest jego obecność w człowieku, Duch Święty. I wie, że to jest tak cudowny skarb, to jest tak jak taka drogocenna perła, za którą człowiek jest gotów jakby poświęcić wszystko. Z wdzięczności i stara się żyć takim życiem, żeby tego nie stracić. I Duch Święty, który przychodzi, on właśnie ma taką rolę uświęcania człowieka, zmiany jego życia. I kiedy my stajemy się uczniami Pańskimi, poświęcamy się po to, żeby się stać takim efektywnym sługą Pana. Kiedy Jezus to wszystko widzi, bo to jest, widzicie, to jest pewna cena do zapłacenia, żeby stać się uczniem. A my tak naprawdę jesteśmy powołani, żeby czynić uczniów, amen? Nie tylko głosić Ewangelię, ale też czynić uczniów. Więc kiedy poświęcamy się dla tego, Jezus to widzi i to jest wyraz naszej miłości też do Niego, że przyjmujemy Jego słowo, Jego naukę i żyjemy tą nauką, czyli wprowadzamy ją w swoje życie. My nie dopasowujemy słowa do swego życia, dopasowujemy swoje życie do tego słowa. I wtedy to słowo ma moc zmieniać nasze życie, zmienić nasze myślenie zupełnie. Daje nam umysł Chrystusowy. I kiedy Jezus to wszystko widzi, przychodzi czas, że On ci prowadzi cię i objawia ci Ojca. I kiedy objawia ci Ojca, zaczynasz doświadczać Jego miłości. Wszystko to po to, żebyśmy się stali świadkami właśnie Jego mocy, Jego miłości na tej ziemi, Jego dobroci. A więc w konsekwencji to jest po to, żebyśmy się stali błogosławieństwem dla tych, którzy nie znają jeszcze Pana. Trudno być błogosławieństwem dla kogoś samemu, nie przyjmując błogosławieństwa. To jest, ja uważam, że to jest niemożliwe. I to wszystko poprzez tą posługę Ducha Świętego. Chcę powiedzieć o takich pragnieniach kilku. Ja wierzę, chcę wam powiedzieć tak, ostatnio rozważałem też o tym, pomimo tego, że nie znałem osobiście jeszcze Boga jako Ojca i Jezusa jako Pana, to poprzez ojcostwo Bóg mnie bardzo wiele rzeczy nauczył. I gdzieś to w suwerenny sposób, ja dopiero potem to odkryłem. Bo kiedy nasza córka, kiedy ja się nawróciłem, córka miała 12 lat, więc to też było jeszcze dziecko. Bóg mnie nauczył bardzo wiele rzeczy. I wtedy zrozumiałem bardzo prostą prawdę. Łatwo stać się ojcem, trudniej być ojcem. Amen? Ci, którzy mają dzieci, wiedzą, o czym mówię. Łatwo stać się rodzicem, trudniej być rodzicem. Bo to jest kwestia poświęcenia. Więc ojciec ma jakieś pragnienia w swoim sercu w stosunku do swego ludu przymierza. Widzicie, to jest jak małżeństwo. Wiecie, małżeństwo jest nienormalne, kiedy dwoje ludzi nie ma ze sobą społeczności. Bo można mieszkać pod jednym dachem i nie mieć społeczności. Tu chodzi o społeczność, serca z sercem. Przymierze polega na tym, że obie strony błogosławią się tym, co mają, co potrafią. Czego on oczekuje? Czego Bóg Ojciec oczekuje od nas, od swojego ludu przymierza? Powiem wam, nie tylko wiary w istnienie Jego, to, że On jest Bogiem, nie tylko wiary w Jego miłość, w Jego dobroć, w Jego łaskę, w Jego miłosierdzie, w Jego wierność, w Jego Słowo, które jest prawdą. Wiecie, to jest tak jak każdy ojciec, wiecie, czego on oczekuje od dzieci? Przede wszystkim szacunku, uznania, szacunku i czci. Pomyśl przez chwilę. Oczekuje wierności, życia w jedności i miłości swoich dzieci. Chcę wam, kochani, coś powiedzieć. To jest kluczowa rzecz w sercu ojca. Jedność wśród jego dzieci, wśród jego ludu. Jedność. Czyli funkcjonowanie, pomimo że każdy jest inny, funkcjonowanie w jedności serc, w miłości. I też życia w takiej, można by powiedzieć, zdrowej bojaźni Bożej. I za chwilę też o tym trochę więcej powiem. Pamiętacie w księdze Malachiasza, kiedyś Bóg poprzez proroka Malachiasza jakby zrobił taki wyrzut do swego ludu przymierza i powiedział tak: syn czci ojca, sługa swojego Pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzie jest moja cześć? Czyli on nie oczekiwał czci od swojego ludu i nie otrzymywał tego. I zrobił taki wyrzut. I powiedział: syn czci ojca w domu, sługa czci swego Pana, bo jest sługa, jest Pan. Jeżeli jestem ojcem, czyli jeżeli nazywacie mnie ojcem, to gdzie jest cześć dla mnie? I potem mówi tak, a jeżeli jestem Panem, to gdzie jest bojaźń przede mną? Kiedy popatrzysz na historię ludzkości, możemy zobaczyć taką rzecz, że człowiek, nie spotykając się z Bogiem, nie znając Boga, ma własne wyobrażenia o Nim. I jemu się wydają najczęściej, że Bóg jest podobny do człowieka. Nieraz może słyszeliśmy takie rzeczy, o Bóg Ojciec weźmie cię na kolana i tak dalej. Coś wam powiem, Bóg nie ma kolan, bo On jest duchem. Czy widzicie własne wyobrażenie w tym? W Biblii są opisani ludzie, którzy mieli spotkanie z Bogiem i widzieli Go. Możemy sobie wziąć Księgę Izajasza, 6 rozdział. Bóg w suwerenny sposób otworzył niebiosa i Izajasz zobaczył Boga i tron. I powiem wam, i był przerażony tym. Był przerażony. W pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela Bóg otworzył niebiosa przed Ezechielem. I Ezechiel zobaczył chwałę Boga i tron. Tydzień czasu chorował po tym. Był przerażony tym. Upadł jak martwy. Jan, ewangelista Jan, uczeń, który kładł swoją głowę na piersi Jezusa, chodząc po ziemi. Kiedy niebo otworzyło się przed nim, miał widzenie i zobaczył Jezusa w chwale, upadł jak martwy. Wiecie, co to mówi? Że ludzie bardzo często mają niewłaściwy obraz Boga. Widzicie, każdy ojciec oczekuje szacunku i czci od swoich dzieci. Ja wiem, że możemy mieć różne wspomnienia z własnego dzieciństwa, często niewłaściwe i niedobre, nieraz patologiczne. Ale jeśli rodzisz się na nowo i masz świadomość, że narodziłeś się na nowo naprawdę i Bóg stał się twoim ojcem, to nie masz wytłumaczenia. Potrzebujesz nauczyć się okazywać mu szacunek i cześć. Jeśli ziemski ojciec tego oczekuje od dzieci, coś wam powiem, on tego nie potrzebuje, on tego oczekuje. Wiecie dlaczego? Bo chce błogosławić. Dlatego oczekuje tego. Więc jeśli ziemski ojciec tego oczekuje, to o ileż bardziej niebiański ojciec tego oczekuje od swoich dzieci. Pomyśl przez chwilę. Zadam ci pytanie. Czy szanujesz Boga Ojca? Czy w swoim chrześcijańskim życiu szanujesz Go? I w jaki sposób Mu to okazujesz? Bo to nie wystarczy powiedzieć, Ojcze, ja Ciebie szanuję i Ciebie kocham. To są fajne słowa, ale coś wam powiem, jeśli za tym nie stoi serce, to są puste słowa. W jaki sposób to robisz? Czy czcisz Boga Ojca? Jeśli tak, w jaki sposób? Chyba 2 czy 3 lata temu byłem na posłudze w pewnym kościele. Skończyło się nabożeństwo. No i tam żeśmy pili herbatkę, jakieś ciasteczka były. Zaczęliśmy rozmawiać. I podeszło do mnie, jeden był ze starszym w tym kościele i druga osoba, która też tam miała służbę. Więc trochę rozmawialiśmy. I żeśmy się na ten temat jakby zgadali. I ja zadałem temu człowiekowi pytanie. A powiedz mi, jeśli tak uważasz, że tak bardzo szanujesz Ojca i czcisz Go, to czym Go ostatnio uczciłeś? Powiedz mi. I on za nie mówił, bo nie miał nic do powiedzenia. Ja mówię, widzisz, nie wystarczy mówić, że to robię. To powiedz, czym to zrobiłeś ostatnio. Co zrobiłeś, żeby uczcić swego Ojca w niebie? Czy żyjesz w bojaźni Bożej? Widzicie, otwórzmy sobie Księgę Jeremiasza, 32 rozdział i coś pokażę. To jest zapowiedź Boga przez proroka Jeremiasza dla swego ludu. Od 38 wiersza będę czytał. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce, posłuchajcie mnie, jedno serce i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. Jedno serce. Kiedy Duch Święty przychodzi i przyjmujesz Ducha Świętego, to pomimo różnorodności w ciele Chrystusa, On zawsze przynosi jedność. I to, kochani, duchową jedność nie trzeba się domyślać, czy mam z kimś, czy nie. Bo albo masz, albo nie masz. To jest rozpoznawalne. Dam im jedno serce i wskażę jedną drogę. To mówi o jedności. I potem mówi tak. Jest obietnica za to. Po co Bóg to robi? Aby się mnie bali. To nie jest taki strach, że Bóg weźmie pałkę i cię uderzy. Ja za chwilę dojdę do tego miejsca. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Widzicie strach, kiedy Adam zgrzeszył w ogrodzie Eden, z Ewą ukryli się przed Bogiem, czyli uciekli od Boga. To dlatego Bóg powiedział, Adamie, gdzie jesteś? Grzech spowodował, że się ukryli, uciekli od Boga. Bojaźń Boża, wiecie na czym polega? Że przybiegasz do Boga po Jego łaskę i miłosierdzie dla siebie, bo jesteś zasmucony w sercu, że zrobiłeś coś, że to zasmuciło Jego, który cię bardzo kocha. I taka jest różnica. Bo nie chcesz stracić relacji z Nim, więzi z Nim. A Duch Święty natychmiast ci wskazał, to co zrobiłeś było niewłaściwe. I masz taki wewnętrzny smutek. I ten smutek sprawia upamiętanie w tobie. I o tym nauczał Paweł, Kościół w Koryncie, gdzie było wiele niewłaściwych rzeczy. Smutek, który jest z Boga, sprawia upamiętanie i nikt go nie żałuje. Smutek światowy sprawia śmierć. Widzisz, bojaźń, ona chroni cię przed pójściem w grzech, przed pójściem w bunt. To jest duch bojaźni pańskiej. Duch Święty sprawia to, kiedy przychodzi. Zwróćcie uwagę, w ich serce włożę bojaźń przede mną. To jest suwerenne działanie Boga. Jeśli naprawdę się narodziłeś z Boga, przypomnij sobie ten moment, że Duch Święty przyszedł i wzbudził w tobie, w twoim wnętrzu pragnienie życia czystym i świętym i poświęconym życiem. On to czyni z każdym. I nie chcesz grzeszyć. Zaczynasz nienawidzieć grzechu. Uciekasz przed tym. Masz inne pragnienia. Masz pragnienie żyć czystym, świętym i poświęconym życiem dla Niego. To jest odznaka, że człowiek naprawdę się narodził z Boga i przyjął Ducha Świętego. I on przychodzi też z tym darem bojaźni pańskiej. Dlaczego? Bo wiesz, że kiedy psocisz, to tracisz więź. To tak jakby Duch Święty odchodził od ciebie, a On jest tak słodki i tak dobry, że zaczynasz biec za Nim i zrobisz wszystko, żeby powrócił i żeby cię na nowo napełnił. Zapłacisz za to każdą cenę, Wiesz dlaczego? Bo zobaczysz, jakim skarbem jest dla ciebie. To chroni nas przed chodzeniem własnymi drogami, przed życiem w grzechu, w buncie, w niezależności, przez życie we własnej sprawiedliwości, która nigdy nie znajdzie akceptacji w oczach Boga Ojca. Więc jeśli nie żyjesz w bojaźni Pańskiej, to dlaczego? No nie mów mi, że tego nie dostałeś, bo jeśli się narodziłeś z Boga, to to dostałeś. To znaczy, że to straciłeś. To teraz jest pytanie, dlaczego straciłeś? Nie miałeś wrażliwości. Może przez to, że nie miałeś nauki właściwej. Może, że przyjąłeś fałszywą doktrynę. Jest łaska, Bóg jest miłością, mogę robić co chcę. I Bóg się pod wszystkim podpisze. To jest nieprawda. Taka nauka to jest zwiedzenie. Dziś, kiedy szanujesz i czcisz Boga Ojca? Czy szanujesz na przykład, czy uznajesz i szanujesz Jego suwerenność? Wiecie, że Bóg jest suwerenny? Pokażę coś. Jeremiasza, 27 rozdział. Przeczytam od 5 wiersza. Tu jest mowa. Pamiętacie, że Izrael, który złamał przymierze i poszedł w grzech, Bóg powiedział, 70 lat niewoli będzie. I potem mówi przez Jeremiasza, 5 wiersz. Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym ramieniem. I daję ją temu, komu zechcę. Posłuchaj mnie. Bóg mówi, ja jestem stwórcą wszystkiego. Ziemi, to wszystko, co na tym jest. I daję to temu, komu ja zechcę. Otóż teraz daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnezara, króla babilońskiego, mojego sługi. Ten król, Izrael poszedł do niewoli pod królem Nebukadnezarem, a Bóg mówi, on jest moim sługą. Czy to się wszystkim podoba? Myślę, że nie, prawda? Daję ją temu, komu ja chcę. Na tym polega, kochani, suwerenność Boga. Żeby nie było to, że to jest stare przymierze, to przeczytam jeden fragment z nowego. List do Rzymian, 9 rozdział. Mówi bowiem do Mojżesza od 15 wiersza. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. Innymi słowy, to ja decyduję o tym. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, posłuchaj mnie, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chcę okazuje zmiłowanie, a kogo chcę przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawiać się Jego woli? O człowiecze, kim ty jesteś, że wdajesz się spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną? Czy widzicie, że Bóg jest suwerenny i robi to, co On chce? Widzisz, z jednej strony jest Bogiem miłości, jest światłością, jest pełnym łaski i miłosierdzia. Biblia mówi też, i to w Nowym Przymierzu, że też jest ogniem trawiącym. I tego ludzie już nie chcą słuchać, bo to jest niewygodne. Ale to pokazuje Jego naturę, która jest niezmienna. Czy myślicie, że Bóg Ojciec się nie gniewa? Przeczytajcie sobie listy i zobaczycie, ile tam jest fragmentów o tym, że Bóg Ojciec gniewał się na to, co widział w Kościele wśród swego ludu i ostrzegał. To jest ten sam Bóg Ojciec, który poświęcił za nas swego Syna. To nie jest inny Bóg. To jest ciągle ten sam Bóg. Więc kiedy szanujesz Jego jako Boga, kiedy szanujesz, uznajesz Jego suwerenność, szanujesz ją, szanujesz Boga jako Boga Ojca, który poświęcił swojego Syna, wydał Go na męczeńską śmierć. Włożył na Niego, kochani, wszelkie konsekwencje naszych grzechów, czyli co? Słabości, choroby, niemoce, przekleństwa. I na koniec posłał Go do piekła. Pomyśl przez chwilę. Biblia nie pokazuje nam, czego doświadczał Jezus tam, będąc tam 3 dni. Niektórzy nie lubią słuchać o piekle, ale coś wam powiem, to jest bardzo realne miejsce. Ja miałem raz wgląd w to miejsce i dzisiaj wiem, że Bóg z zasady tego nie pokazuje ludziom, nawet wierzącym często, i powiem wam dlaczego. Zwariowaliby ze strachu, ich dusza by nie wytrzymała. To jest tak przerażające, a niektórzy się z tego naśmiewają. Pamiętajmy, że to jest miejsce oddzielenia od Boga, Jego miłości, Jego życia. Jezus poszedł tam za nas. Kiedy czcisz i szanujesz? Kiedy szanujesz przede wszystkim Jego Słowo? Kiedy wierzysz i ufasz Jego Słowu? Coś wam powiem. Mnie Bóg dał taką mądrość, ja nie byłem w tym doskonały, ale jeśli ja swojemu dziecku powiedziałem, dałem obietnicę, nigdy tego nie wycofałem. Więc ona wiedziała, że jeśli tato powiedział tak, to będzie tak. Jeśli tato powiedział nie, to jest nie. I nie było żadnej manipulacji, żeby to zmienić. I powiem wam, w tym jest mądrość, bo taki jest Bóg. I ojcowie rodzin powinni tak postępować w domu ze dziećmi, tak wychowywać je. Więc kiedy szanujesz Jego Słowo, kiedy ufasz Jego Słowu, kiedy stajesz się wykonawcą Słowa poprzez wiarę, nie możesz się stać wykonawcą Słowa Boga inaczej jak poprzez wiarę. Dlatego, że nieraz twój umysł będzie się sprzeciwiał temu. To dlatego poprzez wiarę sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Ale jeśli się cofnie, Bóg powiedział, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. To znaczy, że mi nie ufasz, że mi nie wierzysz. To znaczy, że uważasz, że jestem kłamcą? Pomyślcie przez chwilę. Ojciec oczekuje, że my uwierzymy, że Jego Słowo jest naprawdę prawdą. Ja miałem doświadczenie nieba i kiedy stamtąd, i wiedziałem jedno, kiedy tam słyszałem słowa, coś wam powiem, to była czysta, nieskazitelna prawda, bez żadnych podtekstów. Ale kiedy stamtąd wróciłem tu, natychmiast ta czapa siadła i czy rzeczywiście to tak jest? To jest czysta prawda. Więc Bóg Ojciec oczekuje, że uwierzymy Mu, że będziemy Mu wierzyć, że to, co On napisał, to, co jest napisane, to, co powiedział, że tak jest. Kiedy szanujesz i czcisz Boga Ojca? Kiedy szanujesz i czcisz Jego Syna? Coś wam powiem. Jezus powiedział, kto nie czci Syna, nie czci i Ojca. To są Jego słowa. W jaki sposób szanujesz i czcisz Syna? W jaki sposób można to zrobić, że przyjmujesz Jego naukę, Jego słowa, bo to były słowa Boga Ojca i zaczynasz według nich żyć, bo przyjmujesz te słowa. Zaczynasz wtedy rozumieć, że On jest królem swojego królestwa. A jeśli chcesz czerpać z królestwa, to musisz szanować i czcić króla tego królestwa. Czyli musisz uważnie wsłuchiwać się w słowo, które wyszły z ust Jezusa. Dlaczego? Bo to były słowa samego Boga Ojca, przekazywane przez Syna. Więc kiedy nie można, kochani, chodzić w biblijnej wierze bez bycia wykonawcą słowa. To jest takie coś nie istnieje, to jest iluzja. Bo biblijna wiara zawsze zakłada przyjęcie słowa i stanie się wykonawcą tego słowa. Zawsze tak jest. Tak było, tak jest i tak będzie. Przede wszystkim, jak możesz czcić i szanować jeszcze Boga Ojca? Przede wszystkim, kiedy szanujesz Jego Świętego Ducha. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Wszystkie grzechy wobec Ojca i wobec Syna będą wybaczone, przeciwko Duchowi Świętemu nie. Zwróćcie uwagę, że Bóg Ojciec jest najbardziej wrażliwy na nasz stosunek do Jego Świętego Ducha. Najbardziej jest wrażliwy właśnie na to, na nasz stosunek. On posłał Go do Ciebie i dla Ciebie. Pomyśl przez chwilę. Na prośbę swego Syna. Ojciec nigdy nie odmówił swojemu Synowi i nie odmówi. Więc kiedy codziennie oddajesz się Duchowi Świętemu, poddajesz się pod Jego prowadzenie, kiedy pozwalasz Jemu, żeby On uświęcał Ciebie, to jest proces oczywiście, kiedy poddajesz się pod wychowywanie Bogu Ojcu i w tym procesie On ma decydującą rolę do spełnienia, to znaczy, że Go szanujesz, to znaczy, że szanujesz samego Ojca. Kiedy pozwalasz Jemu, żeby On poprzez to Słowo zmieniał Twój sposób myślenia. Dlaczego to jest tak ważne? Bo Ojciec pragnie, żebyśmy my manifestowali na ziemi Bożego Syna Jezusa Chrystusa. A więc musimy mieć Jego umysł, umysł Chrystusowy. Bez Słowa to się nigdy nie stanie. Duch Święty i Słowo razem muszą być. To jest to, co powiedziałam, kiedy na tej całej drodze, czy my jesteśmy doskonali i nie upadamy? 7 razy dziennie możesz upaść. Jest ważne, co z tym zrobisz. Nie uciekasz przed Nim, biegniesz do Niego. I może wtedy mówisz, Jezu, ja potrzebuję Twojej łaski, mocy Twojej łaski, zmień mnie. Próbowaliście się kiedyś sami zmienić? Wiele razy. Powiem wam, ja też próbowałem, aż się zmęczyłem. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. I przez to, że nie potrafiłem, Pan zaczął mnie uczyć, czym jest łaska. Ja musiałem zgiąć swój kark, swoje kolana i powiedzieć, Jezu, ja potrzebuję Ciebie, ja nie potrafię. Dorosły człowiek, jak małe dziecko. A pamiętacie, co Jezus powiedział? Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa. Ten świat funkcjonuje zupełnie inaczej. To jest pytanie, w jakim świecie ty chcesz żyć? Kiedy idziesz do Niego i swojej bezsilności. Pamiętacie, co Jezus powiedział Pawłowi? Pawle, pełnia mojej mocy objawia się w Twojej słabości. Widzisz, można czytać setki razy ten fragment. Musisz przyjść objawienie do Twego ducha, że jeśli chcesz w swoim życiu pełni mocy Chrystusa, bo ona jest dostępna dla ciebie, to ona przyjdzie tylko tam, gdzie jest słabość twoja. Najsłabsze dziedziny twego życia On uczyni najsilniejszymi. I tylko On odbierze chwałę, bo ty sam wiesz, że próbowałeś i nic z tego nie wyszło. Prosiłeś Jego i On tego dokonał. Więc tylko On odbiera chwałę. A coś wam powiem, a Bóg nigdy się nie podzieli chwałą swoją z człowiekiem. Nigdy. Cała chwała należy do Niego. To On jest Panem i Bogiem. To łaska zbawia nas. To łaską jesteście zbawieni poprzez wiarę. Co to znaczy? Że poprzez wiarę przychodzisz, tak mówi Słowo, pełnia Twojej łaski, Panie Jezu, może się objawić w moim życiu tylko w mojej słabości. To ja będę przed Tobą jak najczęściej słaby. I dlatego Paweł powiedział przed Panem, ja się dzisiaj chlubię ze swoich słabości. Ten świat nakręca wszystkich inaczej. Musisz być silny i przebojowy. Ale wiecie, co Jezus powiedział? Przede wszystkim do swoich uczniów. Ja was wybrałem z tego świata, że do niego nie należycie. I to oznacza, że ten świat nie ma prawa mieć wpływu na moje życie, chyba że ja na to pozwolę. Nie grom diabła, to ty pozwalasz. To ty pozwalasz, żeby duch tego świata miał na ciebie wpływ. Oczywiście diabeł korzysta z twojego przyzwolenia. Nie grom diabła. Zgrom siebie. Parę na koniec, parę takich, kilka cytatów. Otwórzmy sobie list do Rzymian, 12 rozdział. Tu jest wskazówka, kochani. 12 rozdział. Tu jest wskazówka, a jednocześnie połączona z obietnicą. Pierwsze dwa wiersze. Paweł mówi tak, wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże. Podoba mi się to. Widzicie, on to pisał do Kościoła, do ludzi wierzących. Zwróćcie uwagę na te pierwsze słowa. Wzywam was, drugie, bracia, przez miłosierdzie Boże. Czyli on czymś żył, miał objawienie, czymś przyjął to objawienie, żył tym objawieniem. Można by powiedzieć tak, widział oryginał, ale w kościele nie widział tego oryginału. I powiedział, wzywam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa wasza służba. Wszyscy chcą duchowej służby. Tu jest droga do tego. Umyć okna, posprzątać kościół. Nie, ja do tego nie jestem powołany. Ja jestem powołany do wyższych celów. Coś wam powiem. Taki człowiek nie ma serca ucznia, więc on nigdy nie będzie właściwym sługą Jezusa. Nigdy. Jezus miał serce sługi. Duch Święty, kiedy przychodzi, daje ci serce sługi, daje ci serce Jezusa. Nie trzeba nawet ci przypominać. Widzisz potrzebę, idziesz i robisz. Proste. Abyście składali z ciała swoje na ofiarę. Co to znaczy? Na ofiarę żywą. Kiedyś mówiłem tutaj, kochani, łatwiej jest umrzeć dla Jezusa, niż żyć dla Niego. Szczególnie w tych czasach, w których my żyjemy i jeszcze w tych czasach, które są przed nami. Coś wam powiem, będzie coraz trudniej. Z spróbujcie sobie uzmysłowić, co się stało na przestrzeni ostatniej dekady na świecie. 10-15 lat. Zobaczcie, co jest dzisiaj. To co będzie za następne 10-15? Nieprawość narasta bez przerwy na ziemi. Wiecie, dlaczego głoszę takie słowo? Żebyśmy zweryfikowali swoje chrześcijaństwo. Idźmy dalej. Jako ofiarę żywą. Co to znaczy ofiarę? Ilu z was zostało ochrzczonych w wodzie? Większość. Wiecie, co to oznaczało? Śmierć dla starego życia i powstanie do nowego życia w posłuszeństwie Chrystusowi. Dla niektórych chrzest wodny owocem jest tylko mokry ręcznik. Z różnych powodów. Nie potępiam takich ludzi, bo może nie mieli właściwej nauki. To jest śmierć. Co to znaczy? Jak wchodzisz w przymierze z Panem, to straciłeś swoje życie, już koniec, kropka. Nie masz już prawa do swojego życia. To prawo dałeś Jezusowi, czyniąc Go Panem swego życia. Więc jeśli chcesz coś czynić po swojemu, to nie mów, że On jest Twoim Panem, bo oszukujesz samego siebie. Bo to, że Jezus jest Panem, to całe piekło wie. Ofiarę świętą. Wiecie, o czym to mówi? Pamiętacie, że Duch Święty jest święty? Sama nazwa, prawda? Czy myślicie, że jeśli On przychodzi do nas, to swoją świętość zostawia na boku? Nie. On chce manifestować świętość Boga w nas. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Wiecie, co to oznacza? Święte i czyste życie. Nie wystarczy pokuta. Za pokutą musi pójść nawrócenie. Posługiwałem pewnemu pastorowi. Pokazałem mu jego grzech, bo chciał modlitwę o uzdrowienie. Wił się jak piskosz, ale w końcu przestał się wić i powiedział: okej, przyznaję, pokutuję. Ja mówię, to za mało. On mówi, co jeszcze chcesz ode mnie? Ja mówię, ja nic. Bóg oczekuje, że wyznasz mu, że się nawracasz z tego. Próbował się znowu wić, ale nie udało mu się. I pomyślałam sobie tak, jeśli taki człowiek prowadząc innych w taki sposób żyje, to czego on naucza? To czego on naucza? Wyznasz grzech, Bóg ci przebaczy. To jest sprawa oczywista, bo tak obiecał. Ale jeśli nie będzie nawrócenia z tego grzechu, to ten grzech wróci do ciebie. No to jak mam to zrobić? Powiem ci, jeśli masz z tym problem, to powiem ci, co masz zrobić. Idź do komory, zamknij za sobą drzwi i ukrzyżuj się. Ukrzyżuj ten grzech. I nie wychodź z komory, dopóki to się nie stanie. To my mamy ukrzyżować swoją cielesną naturę. Tego za nas Bóg nie zrobi. On nam może w tym pomóc, ale za nas tego nie zrobi. Miłą Bogu, ofiara miła Bogu. Jaka może być ofiara miła Bogu? W jaki sposób? Widzisz, każdy z nas ma wolną wolę. Zawsze mówię, możesz żyć jak chcesz, wierzyć w co chcesz. Ja to uszanuję, Bóg to szanuje, ja to też będę szanował. Tylko, że za każdą decyzją są konsekwencje, nieraz wieczne. To ma być ofiara miła Bogu. Co to znaczy? Z miłości do Niego. To nie przez zaciśnięte zęby, a bo Słowo mówi, że mam być Mu posłuszny. Czy to jest miłe? Nie. To ma być ofiara miła. Coś ci powiem, jeśli naprawdę kochasz Ojca, to poświęcisz się tak dla Niego. Ale jeśli kochasz siebie bardziej niż Jego, będzie ci trudno i będziesz się wił. Następnie co mówi? Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Tu jest recepta na to, jak rozróżnić wolę Bożą w swoim życiu. Nie upodabniaj się do tego świata. Innymi słowy, ale się przemieńcie. Kto to ma zrobić? Ty i ja. Tego za mnie nikt nie zrobi. W jaki sposób karmisz się Słowem? Dlatego, że ono zmienia. Bo to jest Jezus Chrystus, ukryty w Słowie. I Duch Święty, On przychodzi i zaczyna zmieniać twoje myślenie, przynosi ci objawienie. Przynosi ci objawienie Syna, objawienie Ojca, przynosi ci Bożą mądrość, przynosi ci zrozumienie i objawienie Bożych dróg. W ten sposób zmieniasz swój sposób myślenia. Twoja wiara wzrasta. Poznanie Boga wzrasta. Jakie są wskazówki i obietnice Bożego Syna? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Mówiliśmy o tym, ale przypomnę coś. 14:21. Ewangelia Jana. Kto ma przykazanie moje, przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Jeśli weźmiesz to dosłownie, to możesz powiedzieć tak. Panie, ja mam tych przykazań tutaj bardzo wiele na półce w domu. Czy o to chodziło Jezusowi? Myślę, że nie, prawda? Bo możesz powiedzieć, ja mam te przykazania tutaj. Oprawione w czarną skórę, na półeczce równiutko poukładane. To nie o to chodzi. I przestrzega ich. Zwróćcie uwagę, liczba mnoga. Studiujmy, kochani, 5, 6 i 7 rozdział Ewangelii Mateusza. To jest Ewangelia Królestwa. Konstytucja Królestwa. Kto ma przykazania i przestrzega ich, ten mnie miłuje. Kto mnie miłuje, zwróćcie uwagę, jest obietnica. Tego też będzie miłował Ojciec. I ja miłować Go będę i objawię Mu samego siebie. Widzisz, jeśli chcesz doświadczać miłości Ojca, On musi najpierw zobaczyć, że kochasz Jego Syna. Inaczej to nie przyjdzie. To nie jest, kochani, sprawa emocjonalnych odczuć, czy kilku łez wylanych, to, że Duch Święty cię dotknie. Nie, nie, to nie o to chodzi. Tu chodzi o coś stałego. Ojciec patrzy na twój stosunek do Jego Syna, do Jego słów. Co z tym robisz? Co z tym robisz? Jezus powiedział, tego będzie miłował Ojciec i ja miłować Go będę i objawię Mu samego siebie. Coś wam powiem. Jeśli będziesz mieć objawienie Jezusa, to zobaczysz oryginał. A jeśli będziesz mieć poznanie oryginału, to natychmiast będziesz rozpoznawał kopię. XIV rozdział, 23 i 24 wiersz. Jezus znowu mówi, jeśli ktoś mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Zatrzymam się na tym. Możesz mówić, ale ja kocham Jezusa. To jest dobre wyznanie, prawda? Jest pytanie. Jezus mówi tak, jeśli mnie kochasz, to przestrzegasz mojego słowa, czyli żyjesz tym słowem. Przyjmujesz to słowo i żyjesz nim. To jest dowód twojej miłości wobec mnie. Inaczej nie oszukuj siebie. I wtedy Jezus oddaje obietnicę. I Ojciec mój umiłuje go i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Myślę, że słyszeliście z moich ust, że kiedy chodzisz z Bogiem, możesz rozpoznać, kiedy Duch Święty przychodzi, kiedy Jezus do ciebie mówi, kiedy Ojciec mówi. Skąd to rozpoznasz? W sferze ducha. Dlaczego? Bo oni oboje zaczynają mieszkać w tobie. Jezus powiedział, zamieszkamy, a nie będziemy cię wizytować raz na jakiś czas. Czyli to będzie coś stałego. Coś wam powiem. W sferze duchowej to jest rozpoznawalne. Nie musisz się domyślać, Boże, czy ty naprawdę tam jesteś? Dalej Jezus mówi, kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Kto mnie nie miłuje. Widzicie, to się sprowadza do tego, że Ojciec patrzy, jaki jest twój stosunek do Jego Syna, do Jego Słowa. Piętnasty rozdział, siódmy i ósmy wiersz. Czytaliśmy to już w poprzednim tygodniu. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Chcesz uwielbić Ojca? Możesz uwielbić Go tylko przynosząc Mu wieczny owoc. Co rozumiem przez słowo wieczny owoc? Że Duch Święty przez Twoje życie, przez posługę, przez Twoje życie, przez Twoje człowieczeństwo dotknie się kogoś i to zmieni jego życie. To jest wieczny owoc. Jezus był przez jednych był kochany i akceptowany, przez innych znienawidzony i odrzucony. Ale On dotknął się niektórych i poszli za Nim i poświęcili się. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie. I ta druga rzecz, i staniecie się moimi uczniami. Staniecie się moimi uczniami. Kilka lat temu miałem spotkanie z Panem i Pan powiedział mi, szukam uczniów. Ciągle szukam uczniów, bo jest wielka potrzeba, bo tych, których ma dzisiaj, jest za mało. Szukam uczniów. Kochani, uczeń Chrystusa musi mieć serce ucznia. Uczeń idzie za swoim Panem. Uczy się od Niego. Ostatni fragment. Jan 12 rozdział. 25 i 26 wiersz. Za chwilę będziemy kończyć. Jezus mówi, tu mówi już do tłumów, tam mówił do uczniów, tu mówi do tłumów. kto miłuje życie swoje. O jakim życiu tutaj Jezus mówił? O życiu, które jest prowadzone przez cielesną naturę człowieka. Jeśli kto miłuje ten świat, nie ma w nim miłości Ojca. Kto miłuje życie swoje, Jezus mówi, straci je. Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Czyli jeśli żyjesz cielesnym życiem, bo jako chrześcijanin można żyć cielesnym życiem, stracić, możesz stracić to życie, stracić, możesz stracić wieczne życie, żyjąc tak. Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, kto znienawidzi? Widzisz, to jest, z jednej strony to jest decyzja pójścia za Jezusem i doświadczania Jego, Jego prowadzenia, Jego słodkiej obecności, Ducha Świętego. Strzeżesz tego jak skarbu najdroższego w swoim życiu i robisz wszystko, żeby tego nie stracić. To wtedy Duch Święty oddziela cię od wpływów tego świata. To jest proces oczywiście. Oddziela cię coraz bardziej. I kiedy jesteś wierny w tym, w posłuszny, w tym prowadzeniu, to dochodzisz do miejsca, kiedy ten świat przestaje mieć dla ciebie wartość i tak naprawdę chciałbyś już pójść do domu, ale wiesz, że musisz zostać, bo masz tu jeszcze coś do zrobienia, bo nie wypełniłeś swojego powołania, ale tak to cię nic tu nie trzyma już. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. Zwróćcie uwagę, co Jezus powiedział. Niech idzie za mną, nie przede mną, nie obok mnie, za mną. Wiecie, co to znaczy? Że On jest Panem. To On prowadzi. A ja mogę tylko się zgodzić na to. To On decyduje, gdzie idziemy. Jeśli chcę być Jego uczniem, muszę pójść tam, jak On będzie chciał. A nie, Panie, tam nie, pójdźmy tu, tędy. Nie, nie, to tak nie działa. Ja kilka razy w swoim życiu próbowałem. Wydawało mi się, że to jest dobre. Mnie się wydawało. Więc poszedłem. Doszedłem do miejsca i patrzę, Jego w tym nie ma. Musiałem zgiąć swój kark i nieraz prosiłem, wołałem, nieraz wierzgałem. To nic nie dało. Musiałem zgiąć swój kark, swoje kolana i powiedzieć, Panie, niech będzie tak, jak Ty chcesz. Widzisz, kiedy przeżywasz takie sytuacje, posłuchaj mnie, to są trudne sytuacje dla duszy i dla ducha człowieka, bo wiesz, że coś tracisz, tracisz skarb. Więc jeśli kilka razy przeżywasz takie rzeczy i wiesz, ile cię to kosztuje, to potem jesteś już bardzo ostrożny i bardzo posłuszny, bo nie chcesz tego więcej przeżywać, bo nie chcesz tracić czasu, bo czasu nie zatrzymasz. Więc stajesz się i wtedy dochodzisz do miejsca życia w Bożym odpocznieniu. Robisz tylko to, co On ci powie, że masz zrobić i wszystko. I odpoczywasz z Nim. Cieszysz się Nim, uwielbiasz Go. Niech idzie za mną. Gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Coś wam powiem. To jest obietnica znowu Jezusa i Ojca. Jeśli zaczniesz być sługą Jezusa, Ojciec będzie patrzył na to, jakie są twoje motywacje. Czy uczysz się, czy naprawdę stajesz się uczniem, czy uznajesz Go i szanujesz jako Pana życia. Jeśli tak, przyjdzie dzień, że On cię uczci. I powiem ci, jak Ojciec cię uczci, to inni to też zobaczą. Podzieliłem się, kochani, z wami. Ja uważam, że to są fundamentalne, bardzo proste i oczywiste prawdy ze słowa. Na zakończenie. co się tym dzielę? Po to, żeby zweryfikować swoje chrześcijaństwo. Bo słowo chrześcijanin oznacza, jest od słowa Chrystus, czyli podobny do Chrystusa. Więc może to jest czas, żeby zacząć poważniej traktować Boga i Jego Słowo. Może to jest czas, żeby uczynić Jezusa Chrystusa takim rzeczywistym Panem swego życia, a nie tylko trudnym i wymagającym dodatkiem. Może to jest czas, żeby zdecydować się zbudować więź z Duchem Świętym i codziennie rano witać Go i zapraszać do swego życia i poddawać się Mu, oddawać się Mu i mówić Mu: Panie, ja bez Ciebie nic nie chcę robić, bo to i tak nie będzie miało sensu. Nie chcę siebie produkować. Więc może to też jest dla niektórych czas, żeby zdecydować się być uczniem, prawdziwym uczniem Jezusa. Ilu z Was jest ponad 5 lat wierzącym? Podnieście proszę ręce. Większość. Zadam Ci pytanie, czy masz swoich uczniów? Jeśli nie, dlaczego? Idźcie i czyńcie uczniami. Czyli przekazujcie to, czego żeście się nauczyli ode mnie. Jeśli tego nie robisz, to nie mów, że jesteś w woli Bożej. Nie oszukuj siebie, bo to nic nie zmieni. Może to jest taki czas, żeby naprawdę stać się sługą dla Niego. Sługa, kochani, nie poucza Pana, co ma robić, kiedy ma robić, jak ma robić. Sługa, jak coś zrobi, mówi tak: Panie, to, co mi powiedziałeś, zrobiłem najlepiej, jak potrafiłem. Co teraz chcesz, żebym zrobił? Pan może Ci powiedzieć: chcę, żebyś teraz odpoczął. Albo: a teraz chcę, żebyś zrobił jeszcze to i to. O, Panie, dzisiaj ciocia ma urodziny. Nie nadajesz się. Nie nadajesz się, nie kwalifikujesz się. Może to jest czas na takie decyzje życiowe. Coś Wam powiem, okres urlopowy jest dobry na to. Jeszcze raz, kochani, mówię, to są bardzo proste i podstawowe prawdy biblijne. Chrześcijaństwo to jest decyzja życia. Ten świat chce zobaczyć prawdziwych uczniów i naśladowców Chrystusa. I coś Wam powiem, największym świadectwem jest Twoje życie. Nie to, co mówisz, to jak żyjesz. Amen.